Miałem to, nie? Więc po dłuższej przerwie wracamy do listu do Filipian i nie wiem, jak daleko dojdziemy, ale chciałbym, abyśmy zaczęli w 21 wersecie pierwszego rozdziału i abyśmy spróbowali rozważyć te słowa. Przypominam, że list apostoła Pawła został napisany w więzieniu i jest to ciekawe. W treści tego listu będziemy mogli nieraz napotykać na różnego rodzaju nawiązania do tej sytuacji, ale to, co jest ciekawe, to to, że Bóg w naszym życiu nawet problemy potrafi zamieniać w coś, co służy błogosławieństwu. Zastanówmy się, co robiłby apostoł Paweł, gdyby nie siedział. Gdyby go nie wsadzili do więzienia, apostoł Paweł pewnie byłby niezwykle zajętym człowiekiem, głoszącym w wielu różnych miejscach, zakładałby nowe kościoły, angażowałby się w nowe przedsięwzięcia. Tak jak spojrzymy na życie apostoła Pawła i na różnego rodzaju myśli, które możemy znaleźć między wersetami, to możemy zauważyć, że Paweł był naprawdę człowiekiem czynu, nieustannie angażującym się, ciągle głosił, ciągle był uczestnikiem różnego rodzaju przedsięwzięć. Biblia mówi o tym, że był posyłany ze zbiórkami pieniędzy na cele charytatywne w różne miejsca świata. Biblia mówi o tym, że organizował pomoc dla biednych i potrzebujących, więc apostoł Paweł był człowiekiem, który nieustannie miał jakieś przedsięwzięcie, w które się angażował. Podejrzewam, że ostatnią rzeczą, jaką Paweł by zaczął robić, gdyby nie trafił do więzienia, to zacząłby pisać. Ale dzięki temu, dzięki Bogu, apostoł Paweł trafił do więzienia i dlatego mamy ogromną część Nowego Testamentu. Większość z treści listów została spisana przez apostoła Pawła. Jeśli chodzi o Ewangelię, to możemy też uznać, że dwie z Ewangelii powstały pod ręką osób, które były zaangażowane w służbę razem z apostołem Pawłem i na pewno miał na to jakiś wpływ. Nie wiem, jaki wpływ mógł mieć na Marka. Marek znał kilku apostołów i najprawdopodobniej większość tego, co napisał, czerpał od Piotra, ale był też człowiekiem, który współdziałał z apostołem Pawłem. Za to Łukasz głównie był związany z Pawłem i Łukasz jest autorem Ewangelii Łukasza, jest autorem dziejów apostolskich, więc kiedy spojrzymy na wpływ Pawła na powstawanie Nowego Testamentu, to myślę, że miał on naprawdę ogromne znaczenie, ogromny wpływ, a najbardziej przyczynił się temu ten okres w więzieniu. Dzięki temu, że apostoł Paweł siedział w więzieniu, musiał zacząć pisać do tych kościołów, do których nie mógł pojechać i powiedzieć tego, co ma im do powiedzenia. Więc zauważcie, że w pewnym sensie diabeł, który usiłował zatrzymać Pawła tak, aby dalej to chrześcijaństwo nie roznosiło się jak zaraza, strzelił sobie w kolano, bo zatrzymując apostoła Pawła w jednym miejscu spowodował, że chrześcijaństwo zostało wyposażone w te cenne pociski Bożego Słowa, jakim są listy, które powstały w tamtym okresie. Więc kiedy myślimy o tym, co jest dla nas fajne, co jest dla nas opłacalne, co nam się podoba, czy czego my chcemy, to często jest to nastawione na odniesienie jakiejś doraźnej korzyści i na to, by było wygodnie. Ale Bóg nieraz pozwala na to, by wierzący ludzie znaleźli się w niewygodnej sytuacji, dlatego że to często sprawia, że chrześcijaństwo zaczyna rosnąć. Nic nie czyni chrześcijaństwu tak dobrze jak prześladowania. Historia świata dowodzi, że wszędzie, gdziekolwiek wybuchały prześladowania, tam chrześcijaństwo z biegiem czasu zaczynało rosnąć w bardzo mocny sposób. Oczywiście prześladowania były różne i są też sytuacje, które potrafiły zdusić gdzieś przebudzenie w jakichś regionach świata w wyniku prześladowań, ale jeśli chodzi o ogólny bilans, to częściej prześladowania przyczyniały się rozwojowi chrześcijaństwa niż zduszeniu go. Tak też jedno z pierwszych prześladowań, jakie wybuchło w Jerozolimie ze strony rdzennych Żydów przeciwko w sumie też rdzennym Żydom, którzy stali się chrześcijanami, spowodowało, że chrześcijaństwo zaczęło rozchodzić się po całym świecie. Żydzi wierzący, których było wiele tysięcy w Jerozolimie, kiedy w wyniku prześladowań musieli opuścić Jerozolimę, znaleźli się w wielu innych miejscowościach, w których automatycznie powstawały kościoły. Popłynęli do wielu różnych miast, do wielu różnych zakątków świata i kościół rósł i stawał się zjawiskiem szerokim dzięki temu, że w jakimś miejscu wybuchło lokalne prześladowanie. W życiu apostoła Pawła też widzimy tą rzeczywistość i uwięzienie go tak naprawdę sprawiło, że przesłanie, które miał, przetrwało 2000 lat i dzisiaj jest częścią Pisma Świętego. Dzisiaj możemy czytać, dzisiaj możemy uczyć się od jednego z najbardziej efektywnych apostołów wszechczasów, jakim był Paweł. Więc czytając list do Filipian, musimy być świadomi, w jakich okolicznościach on powstał. Uwięziony Paweł, który zdawał sobie sprawę, że to, że on został uwięziony w więzieniu, wcale nie znaczy, że Bóg w jego życiu przegrał. Często ludzie, kiedy widzą okoliczności, które im się nie podobają, tracą nadzieję, tracą wiarę, popadają w rozpacz, myślą, że to jest już koniec ich możliwości, ale rzeczywistość jest zupełnie inna, jeżeli spojrzymy na nią z Bożej perspektywy. Bóg w każdym naszym problemie znajduje sposób na to, aby przez cały czas zajaśnić nad nami i często też wykorzystać tą trudną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Jest pewna historia o kaznodziei, który wyruszył z Anglii na początku wieku po to, by rozpocząć misję w Stanach Zjednoczonych. Postanowił popłynąć bardzo ekskluzywnym statkiem, który nazywał się Titanic. I jak się okazało, po drodze Titanic miał problemy. Kiedy setki ludzi znalazły się w wodzie, ten kaznodzieja nie siedział w tej wodzie, zastanawiając się nad tym, że ta podróż nie miała sensu, że z pewnością rozminął się z Bożą wolą, że coś źle odebrał i że w ogóle to głupio, że teraz tutaj siedzi i musi umrzeć tak bez sensu. Ten człowiek tak długo, ile miał możliwości, by wytrwać w tej wodzie, pływał między ludźmi, głosił Ewangelię, modlił się z nimi i przyprowadzał ich do Chrystusa. Wiecie, myślę, że nawet największy ateista w takich okolicznościach robi się cokolwiek otwarty na Ewangelię. Być może w tym miejscu oddali życie Chrystusowi ludzie, którzy nigdy w innych okolicznościach by tego nie zrobili. Ale był tam wierzący człowiek, który widząc coś, co mogło być dla niego dowodem klęski, pomyłki, porażki, coś, co mogło wypompować z niego wiarę i nadzieję, on patrząc na tą sytuację, wykorzystał ją dla Bożej chwały. Apostoł Paweł miał też taką postawę. W liście do Filipian jest to widoczne, ale teraz przejdźmy już do tekstu. Od 21 wersetu mamy takie słowa Pawła. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Mój Boże, odważne stwierdzenie. Wiecie, kogo stać na takie stwierdzenia? Kogoś, kto naprawdę wierzy. Kogoś, kto naprawdę wierzy, że rzeczywistość duchowa, do której zmierzamy, jest o wiele bardziej realna, trwała, niż złudzenie, w którym uczestniczymy, a któremu na imię doczesność. W psalmach wielokrotnie jest napisane, że życie człowieka jest jak para, która unosi się na wietrze. Po chwili jest rozmyta. Ludzie zastanawiają się, jak to jest możliwe. Któregoś dnia masz 17 lat, jesteś osobą pełną świeżości i głupich wyobrażeń o życiu, zaglądasz w lustro, a tam to, co teraz widzisz. Myślisz, jak się to mogło stać? Tak bywa. Życie naprawdę szybko mija. I jeśli myślimy, że żyjemy po to, aby osiągnąć coś w tym świecie tutaj, to też dosyć szybko możemy być rozczarowani. Jezus powiedział, co człowiekowi da, choćby cały świat pozyskał, a na życiu swoim poniósł stratę. I wiecie, myślę, że jedyną słuszną rzeczą, jaką możemy jako świadomi ludzie zrobić, to zainwestować w swoją wieczność. Wiecie, tam już się nie zestarzejesz, tam już nie opadniesz sił, tam już nie będzie czasu na to, by być rozczarowanym. Tam już nie będziesz rozpaczać z powodu swoich złych decyzji, które później zbierały bolesne żniwo. Tam nie będzie powodu, by obawiać się, co będzie jutro. Tam, to może zmartwić niektóre kobiety, ale tam nie będzie o co się martwić. Jeśli to jest twoim ulubionym zajęciem na ziemi, to zacznij przyzwyczajać się do innego stanu. Więc apostoł Paweł, mówiąc te słowa, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, on był świadom tego, że dobro, do którego zmierzamy, jest nieporównywalne do wszelkiego dobra, o które moglibyśmy walczyć z punktu widzenia naszego egocentryzmu, naszego komfortu tutaj na świecie. I wiecie, apostoł Paweł, ten łysy podróżnik z ciągle spoconymi nogami, ten, który nieraz był ukamienowany, nieraz był wychłostany. Wiecie, gdybyśmy spojrzeli na apostoła Pawła takim, jakim był 2000 lat temu, to wierzcie mi, że ani trochę nie przypominałby opasłego biskupa w ornamentalnych szatach z złotym, a skromnym pastorałem. Nie przypominałby też kaznodziei w dobrze skrojonym garniturze. Byłby to facet, który miałby zmasakrowane plecy przez chłosty. Byłby to człowiek, który miałby zmasakrowane ciało przez ukamienowanie. Byłby to człowiek, na którym nieustające podróże, brak snu, brak często jedzenia, brak wypoczynku, komfortu odcisnęły swój ślad. Nie byłby to człowiek, który przyszedłby tryskałby dookoła entuzjazmem i radością i mówiłby, jak to cudownie Bóg spełnia wszystkie moje marzenia. Myślę, że byłby to człowiek, na którego niejedna osoba by spojrzała i pomyślała, co to jest, to takie coś. Pewnie brak mu poznania. Ale apostoł Paweł był człowiekiem, który dobrze się zużywał, który dobrze zainwestował swój czas. My dzisiaj często posiadamy różnego rodzaju świece jako elementy ozdobne wystroju. Czasami ktoś ma świecę przez kilka ładnych lat, stoi u niego w ładnym szklanym opakowaniu czy czymś innym i sobie stoi, bo tak naprawdę zapalamy czasami świeczki dla nastroju, a nie dlatego, że potrzebujemy światła z tych świec. Ale w dawnych czasach jak ktoś miał świeczkę, to ta świeczka się zużywała, bo była używana. Apostoł Paweł był człowiekiem straszliwie zużytym, bo był używany. Bóg w końcu wysłał go na wakacje do więzienia, żeby mógł trochę odpocząć, żeby mógł posiedzieć w jednym miejscu, żeby mógł się wyspać za wszystkie czasy i tak dalej. I w tym czasie apostoł Paweł nie próżnował, pisał. I apostoł Paweł pisze o tym, że zmierza do tego, co jest dla niego nagrodą w górze. On zmierza do tego, by stać się tym Bożym skarbem wieczności, a nie by sobie gromadzić przemijające skarby na ziemi. Dobrze, ale wróćmy do tekstu. Zatrzymuję się po pierwszym wersecie, a jest tu ich dosyć sporo, więc Paweł pisze, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ten facet naprawdę był wierzący. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że zostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przyjdę. Tak też się stało. Apostoł Paweł był człowiekiem, który posiadał bliską relację z Bogiem. I apostoł Paweł też w wielu miejscach kierował się objawieniem i w wielu miejscach był bardzo dobrze poinformowany o tym, co go czeka. W jednym z miejsc, gdzie Paweł się znalazł, objawił mu się Chrystus, zmartwychwstały Chrystus, stanął przed nim i powiedział, co ma robić dalej. W innych miejscach Biblii możemy znajdować to, że apostoł Paweł bywał pouczony przez Ducha Świętego i pokierowany, czym ma się zajmować. Paweł, który siedział w więzieniu. Paweł, którego śmierci domagało się wielu ludzi. Paweł, który wiedział, że niektórzy ludzie uczynili sobie celem swego życia zabicie go. Na samym początku jego uwięzienia stało się tak, że 40 mężczyzn zebrało się i podjęli względem siebie wzajemną przysięgę, że nie wezmą nic do ust tak długo, jak długo Paweł będzie żył. Wyobrażacie sobie, że jesteś w mieście, w którym 40 facetów podejmuje takie zobowiązanie. Nikt ich do tego nie nakłania, nikt ich do tego nie zmusza, ale nienawiść, którą żywią do ciebie, jest czymś, co sprawia, że stwierdzają, jeśli nie uda mi się go zabić, to moje dalsze życie nie ma sensu. Wyobrażacie sobie być tak popularną osobą? Być tak cenioną osobą, względem której diabeł pobudza w innych takie odczucia i prowadzi ich do takich decyzji. A Paweł wiedział, że to nie są jedyni. Paweł znalazł się wielokrotnie w sytuacjach, w których chciano go zabić. Już wcześniej go kamienowano, już wcześniej były na niego różnego rodzaju zamachy, już wcześniej niejednokrotnie uciekał. On wiedział, że jest człowiekiem, na życie którego czyha wielu ludzi i wielu będzie czyhać w przyszłości. Tego jednego mógł być pewien. Człowiek, który wie, że jest wielu ludzi, którzy chce ciebie zabić, żyje w lęku. Żyje w nieustającej czujności. Przez cały czas zastanawia się, co wydarzy się jutro. Ale apostoł Paweł był spokojny. I on powiedział, dla mnie życiem jest Chrystus. Śmierć byłaby tylko zyskiem. Jeśli ja miałbym wybierać, to bardzo chętnie bym już odszedł. Nawet mam kilka osób, które by mi w tym pomogły. Nie musiałbym daleko szukać. Bardzo chętnie bym odszedł, ale wiem, że ze względu na was zostanę. Bóg podjął taką decyzję. To chyba grzmi. Więc grzmoty kulinarne. Więc to, co możemy zauważyć w Nowym Testamencie, to pokój, którym Bóg darzył ludzi, był niezwykły. W Dziejach Apostolskich jest opisana sytuacja dotycząca apostoła Piotra. Piotr został schwytany. Niedługo wcześniej został zamordowany jeden z apostołów, Jakub. I władze tamtejsze doszły do wniosku, że ludność bardzo się cieszy, kiedy się zażyna apostołów, więc postanowili wprowadzić to jako zwyczaj. Problem polegał na tym, że ilość apostołów była dosyć ograniczona i trudno było ich znaleźć. ale kiedy znaleziono apostoła Piotra, uwięziono go, zakuto w kajdany, znalazł się w celi, w której był przykuty do strażników, drzwi były zamknięte, na zewnątrz były jeszcze kolejne straże, więc zrobiono wszystko, co jest tylko możliwe, żeby gość nie nawiał. I Biblia mówi, że Piotr, który znajdował się w tej sytuacji, więc wyobraź sobie, łapią cię, wsadzają cię do więzienia, nie masz chwili prywatności, bo jesteś przykuty do strażników i jest wyrok śmierci i następnego dnia ten wyrok śmierci ma zostać wykonany publicznie ku radości tłumu. Co robi Piotr w takiej sytuacji? Położył się i spał. Wiecie dlaczego? Apostoł Piotr nie przejmował się. Dlatego, że wcześniej miał rozmowę z Jezusem. Jezus jakiś czas po swoim zmartwychwstaniu usiadł z Piotrem przy kawałku pieczonej ryby nad Morzem Galilejskim i powiedział mu, gdy się zestarzejesz, nadejdzie taki czas, że zwiążą twoje ręce i zaprowadzą ciebie tam, gdzie nie będziesz chciał iść. A Piotr wiedział, że jeszcze się nie zestarzał. Piotr rzeczywiście został zamordowany przez wrogich sobie ludzi, ale w tamtym czasie, mimo że lokalne władze stanęły na wysokości zadania, by doprowadzić do tego wyroku, to w tej celi pojawił się anioł. Ów anioł musiał go trącić. On nie miał czujnego snu. Prawdopodobnie chrapał jak Obelix po zjedzeniu dzika. Więc anioł musiał go trącić i wybudzić go. Kajdany opadły z jego rąk. Anioł wyprowadził Piotra z więzienia. Biblia mówi, że władze były tak wściekłe, że kazali zabić wszystkich strażników, ale to i tak nie doprowadziło do tego, że mogli znaleźć Piotra. Więc kiedy anioł wyprowadził Piotra, powiedział o tym, że ma głosić wszystkie słowa, które darzą życiem. I tak się działo. Aniołowie często chronili wierzących ludzi. Często pomagali im w wyjściu z tak trudnych sytuacji. I dlatego wierzący ludzie, którzy wiedzieli, jaka jest ich przyszłość i co ich czeka, nie obawiali się najtrudniejszych sytuacji, które były po drodze. Bo mogli powiedzieć, ja wiem, że to nie jest mój koniec. Ja wiem, co Bóg mi powiedział. Ja wiem, do czego jestem przeznaczony. I tak samo Paweł w tym miejscu, on powiedział, że kiedy zastanawia się nad tym, tak zupełnie teoretycznie, to on chętnie by już dzisiaj poszedł do nieba. Jemu to w żaden sposób by nie popsuło humoru, gdyby trzeba było. Ale powiedział, wiem, że przez wzgląd na was zostanę. I to jest ciekawe, dlatego że życie Pawła było życiem nieustannie świadomym celu. Życiem, w którym Paweł wiedział, że ma do wykonania pewną misję, że jego zadaniem jest pozyskiwanie ku wiecznemu zbawieniu ludzi, którzy jeszcze tego nie rozumieli. Jego zadaniem jest pouczanie, jest wychowywanie, jest budowanie wierzących, tak aby stawali się efektywnymi pracownikami Bożego Królestwa. Jest to coś, co dotyczy również nas, dlatego że wszystko, co jest napisane w Piśmie, jest napisane dla nas jako przykład. Więc albo tak to potraktujemy, albo potraktujemy to jako zapisek z antycznej historii apostoła Pawła, która nie dotyczy naszej sytuacji. Wcale tak nie jest. Jeden z moich znajomych zmaga się obecnie z rakiem. Bywa dosyć regularnie na chemioterapiach i innych różnych rzeczach, które się z tym wiążą. Spotyka się z ogromną ilością ludzi pełnych lęku, pełnych frustracji. pozbawionych nadziei. I wiecie, to jest ciekawe, jak on wykorzystuje ten czas. Dlatego, że dla niego to jest najlepsze miejsce do tego, by głosić Ewangelię. A żaden człowiek będący tam nie powie mu, ale ty nie rozumiesz mojej sytuacji. Rozumiem twoją sytuację, bo jestem identyczny jak ty. Ale ty nie rozumiesz mojej sytuacji. Bo ja przechodzę przez to wszystko razem z Chrystusem. I dla mnie każda opcja jest zwycięstwem. Czy w jedną, czy w drugą stronę. Wierzący ludzie naprawdę mają pewien potencjał, by wkurzyć diabła. Bo każda sytuacja dla ciebie może być zwycięska. Nawet twoja śmierć jest dla ciebie zwycięstwem. To jest dopiero problem mieć takiego wroga. Nie chciałbym być w sytuacji diabła. Ale problem tkwi w tym, że często tego nie rozumiemy. Często, kiedy rzeczywistość, której doświadczamy, jest maksymalnie nam przychylna, nie wykorzystujemy tego we właściwy sposób. Kiedy rzeczywistość w naszych odczuciach jest nam maksymalnie nieprzychylna, też tego często nie wykorzystujemy we właściwy sposób. Ale ten rodzaj myślenia, jaki apostoł Paweł reprezentuje w liście do Filipian, pokazuje nam, że wierzący ludzie naprawdę mogą, będąc w każdej sytuacji, być tymi, którzy niosą zwycięstwo, jeśli są skoncentrowani na Chrystusie. Możesz być kompletnie przegrany w każdej sytuacji, kiedy Chrystus dla ciebie nie jest na pierwszym miejscu. Nawet w sytuacjach, w których wydaje się, że odnosimy jakieś sukcesy, możemy być przegrani, jeżeli Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, ale to jest pewna wskazówka dla nas. Dalej apostoł Paweł pisze, 27 werset, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, aby czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. To, co Nowy Testament często pokazuje na temat Kościoła, to pokazuje potrzebę jedności, potrzebę tego, że gdy stajemy się Kościołem, to Bóg nikogo nie powołuje do służby jury w Kościele. Wiecie, Kościół to nie jest mam talent i to nie jest tak, że ktoś tam się produkuje, a ktoś inny to ocenia. Kościół według wyobrażeń Jezusa, Kościół według wyobrażeń apostołów, i możemy to znaleźć zarówno w Ewangeliach, jak i w dziejach apostolskich, jak i w listach apostolskich. Kościół możemy wyobrazić sobie jako wspólnotę ludzi, która postanowiła, że będzie miała jeden cel i będzie dążyła do osiągnięcia tego celu. To jest dziwne, ale jest to jeden z najbardziej zaatakowanych celów bożych w Kościele, zaatakowanych przez diabła, dlatego że kiedy patrzymy, dlaczego kościoły dzielą się, dlaczego się rozpadają, dlaczego są słabe i dlaczego nie mogą osiągać swoich celów, to myślę, że jednym z podstawowych powodów jest to, że nie została zapłacona cena za jedność. Ja będę w jedności pod warunkiem, że wszystko będzie tak, jak ja chcę. Okej? Dobra. To co będzie, jak druga osoba będzie chciała być z tobą w jedności na tych samych warunkach? Wiecie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Kiedyś pewna osoba opowiadała mi o tym, jak rozpoczęła kościół w pewnym mieście w innym kraju. I ten kościół miał służyć ewangelizacji Polaków, których było w tym regionie bardzo dużo. Kilka zborów złożyło się ze sobą, żeby owej osobie płacić regularną pensję i żeby ta osoba zajęła się ewangelizacją Polaków. Wszystkie osoby w tym mieście były zapalone, z lokalnych kościołów były zapalone, by to wspierać. Więc przychodzili wysocy urzędnicy. Z tego co kojarzę, przychodził szef policji z okręgu. To nie komendant jakiegoś posterunku, tylko szef policji z całego okręgu, tak jakby od nas wojewódzki. I on przychodził tam, żeby pomagać. Że nie znał języka polskiego, to robił takie proste rzeczy, typu mył szklanki po spotkaniach, zamiatał podłogę, robił inne rzeczy. Bo to był wierzący człowiek i chciał, żeby Polacy się nawracali w tym okręgu. Byli tam inni ludzie, różni lekarze, różni ludzie, którzy posiadali jakąś pozycję i przychodzili, by być pokornymi sługami i służyć tej inicjatywie. I owa osoba powiedziała, wiesz, patrzyłam na tych Anglików, to było naprawdę niesamowite. I przychodziło iluś Polaków i prawie każde spotkanie to kłótnia, kto ma tutaj rządzić. I nic nie udało się zrobić. Wiecie, myślę, że my jako naród mamy pewien problem, ale to nie znaczy, że ten problem będzie trwał w nieskończoność. Dlatego, że mentalność w Polsce zaczyna się powoli zmieniać i ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, zaczynają rozumieć, że ciągłe awanturowanie się nie jest dobrym sposobem na osiągnięcie czegokolwiek. Ale kiedy patrzymy na Kościół Nowego Testamentu, to w Kościele Nowego Testamentu to, co się pojawia, to słowo jedność odmienione na wszystkie możliwe sposoby. Ludzie, którzy chcą służyć Bogu, muszą rozumieć, że muszą ponieść ofiarę związaną z tym, aby być w jedności, by osiągać jedne cele, te same cele, by być jednomyślnymi, by nie budować niczego na tym, co się nam w kimś nie podoba. I wiecie, ja posiadam z pewnością wiele złych cech, ale chcę powiedzieć, że z pewnością każdy z nas posiada tu wiele złych cech. Jeśli skupimy się nawzajem na swoich dobrych albo złych cechach, to wiecie, kim będziemy? Bałwochwalcami. Jeśli będziecie czcili moje złe cechy, ciągle o nich opowiadając i myśląc o nich i rozważając, staniesz się bałwochwalcą moich złych cech. To będzie tak samo grzeszne, jakbyś stał się bałwochwalcą moich dobrych cech, bo takie też posiadam, słowo honoru. Ale jeżeli zaczynamy skupiać się na sobie nawzajem i analizować siebie nawzajem, to wiecie, czego nie zrobimy? To nie skupimy się razem na Chrystusie. Bo jeśli ja będę ci w tym przeszkadzał, albo jeśli ty mi będziesz w tym przeszkadzać, to nigdy się to nie stanie. I diabeł najczęściej, jeśli chce człowieka odciągnąć od Bożych celów, to najczęściej zaczyna wyolbrzymiać w głowie kogoś takiego czyjeś problemy. Ty możesz mieć o wiele większe, ale wiecie, czyjeś smakują lepiej. Prawda? Zauważyliście to? Że naprawdę możesz zawieść w tysiącu spraw, ale twoja uwaga może być skupiona tylko na tym, jak ktoś inny zawiódł. Prawda? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że człowiek próbuje znaleźć poczucie zadowolenia, poczucie usprawiedliwienia w cudzych winach. Wierzący ludzie to są ci, którzy patrząc na swoje winy, powinni wiedzieć, że nic nigdy ciebie nie usprawiedliwi poza krwią Chrystusa. A jeśli szukasz usprawiedliwienia w jakikolwiek inny sposób, grzeszysz. A kiedy widzisz inne winy innych, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli jesteś prawdziwie wierzący, to raczej myślisz o tym, jak zadbać o to, by ów człowiek został oczyszczony krwią Jezusa. A może już dawno został oczyszczony, tylko myślisz ciągle, cały czas o tym, że Bóg może mu, może jej odpuścić, ale ty nie możesz. Tak często bywa. Diabeł próbuje nas zatrzymać na wszystkich tego typu problemach. Podczas gdy to, o czym mówi Biblia, to mówi o tym, że Kościół zwycięża wtedy, kiedy jest jednomyślny, wtedy, kiedy jest skupiony na wspólnym celu. Kiedy chcemy zdobywać ludzi dla Chrystusa, musimy zdać sobie sprawę z tego, że w żaden sposób nam nie pomoże to, kiedy będziemy zachowywali się w sposób jakkolwiek burzące tą jedność. Za każdego z nas oddał swoje życie Chrystus. Więc zastanówmy się, ile dla Boga są warci ci ludzie, o których czasami źle albo czasami dobrze myślimy. Jeśli dla Chrystusa byliśmy warci tego, by oddał za nas swoje życie, to nie pogardzaj tym, za co Chrystus zapłacił tak dużo, bo On może coś w tym osiągnąć. Biblia mówi, żeby każdy z nas pilnował samego siebie. Możesz pozostawać czystym, świętym, możesz pozostawać osobą osiągającą dobre cele, nawet pośród wielu ludzi, którzy idą w zupełnie innym kierunku. Ciągłe zastanawianie się nad cudzym życiem nigdy nie doprowadzi ciebie do dobrego punktu. I dlatego, będąc świadomymi, że jesteśmy wolni dzięki krwi Chrystusa, spójrzmy na innych jako stworzonych do wolności. Wiecie, nieraz wydawało mi się, że ktoś jest tak święty, tak oddany Bogu, tak posłuszny, że na pewno ta osoba odniesie niezwykłe sukcesy i przyniesie niezwykłe owoce Bogu. I wielokrotnie okazywało się, że taka niewiasta odchodzi od Boga z tego powodu, że jakiś facet powiedział jej kilka komplementów. I patrzysz na to i myślisz sobie, co ja sobie wyobrażałem o tej osobie. Patrzysz na kogoś, o kim myślisz, że ten ktoś jest tak pozbawiony charakteru, że nigdy w życiu nie uda mu się pozbierać do tego stopnia, by coś osiągnąć. Patrzysz po roku, jest ci wstyd. Pamiętam, jak kiedyś prowadziłem spotkania i tam jedna z osób, która była gospodarzem w tym mieście owych spotkań, ten człowiek zrobił na mnie takie złe wrażenie, że pomyślałem sobie, jak to jest możliwe, że ktoś mógł potraktować go jako potencjalnego lidera. Wszystko, w każdym jednym słowie, w każdym zachowaniu, we wszystkim cokolwiek robi, to jest taka żenada i taki obciach, że takich ludzi powinno się schować do pudełka i nie pokazywać innym. Ale wiecie co? Spotkałem go po kilku latach już w zupełnie innym miejscu. Pomyślałem sobie, Boże, przepraszam. To jest Twój sługa. To jest ktoś, kto służył Tobie. To jest ktoś, za kogo zapłaciłeś Ty tak wielką cenę i Ty nad nim pracowałeś i osiągnąłeś w nim więcej, niż ja bym mógł sobie wyobrazić czy uwierzyć. I tak się stało. Więc wiecie, często nasze oceny, często to, co myślimy, okazuje się kompletną bzdurą. Bóg nie powołał nas do wydawania sądów, ale Bóg powołał nas do tego, abyśmy zdecydowali o tym, że będziemy w jedności, szukając sposobów na to, by Ewangelia się rozszerzała. I myślę, że jest to coś, do czego pewnie będziemy wracać, dlatego że jest to jeden z bardzo fundamentalnych tematów Nowego Testamentu, jeśli chodzi o Kościół. Kościół pozbawiony jedności jest Kościołem, który nigdy nie odniesie znaczących sukcesów. Ale Kościół, w którym pielęgnuje się jedność, jest Kościołem, który zaczyna szybko rosnąć. I to jest zjawisko obecne na całym świecie. Mam takie pytanie do Was. Jak myślicie, czy w całym świecie ludzie są podobni? Są podobni. Mają podobne problemy ze swoim charakterem, ze swoją naturą, podobne temperamenty. Wiecie, możesz być Chińczykiem, ale może się okazać, że też jesteś chińskim cholerykiem. Cholerycy nie występują tylko i wyłącznie w Europie. Możesz być osobą, która ma taki lub inny problem, niezależnie w jakim kawałku świata żyjesz. Ale wszędzie, gdziekolwiek kościoły odnosiły sukcesy i wywierały wpływ na społeczeństwo, to były to wspólnoty, które zrozumiały, że muszą działać razem, muszą działać w jedności. Kiedy ludzie decydują o tym, żeby się zjednoczyć, żeby być w jedności, mogą osiągnąć bardzo dużo, niezależnie czy jednoczą się w dobrej czy złej intencji. Chciałbym podać Wam pewien przykład. Kiedy budowana była wieża Babel, Bóg powiedział coś takiego, że wszyscy ludzie mówią jednym językiem, są w jedności i nic niemożliwego dla nich nie będzie. A wiemy, że kiedy budowali wieżę Babel, to wcale Boga nie zachwycało. Robili coś złego, ale Bóg powiedział, że są w jedności i dlatego wszystko, cokolwiek postanowią, będzie możliwe dla nich do osiągnięcia. Więc Bóg rozwiązał problem, uderzając w te przedsięwzięcie i mieszając im języki. I przez to musicie mówić po polsku dzisiaj. I budowa wieży Babel nie została dokończona, ale sam Bóg stwierdził, że kiedy ludzie jednoczą się wokół złego celu, to jedność jest tym, co doprowadzi ich do miejsca, w którym będą mogli to osiągnąć. To, co pokazuje historia, to to, że wszyscy przywódcy, jakiekolwiek cele chcieli osiągnąć, pierwszą zasadą w tym wszystkim było to osiągnięcie jedności, stworzenie pierwszej grupy ludzi, którzy będą podzielali tą ideę, aby to rozchodziło się dalej. Kiedy najgorsze na świecie przedsięwzięcia były podejmowane, takie chociażby jak stworzenie III Rzeszy, to co jest ciekawe, Hitler zadbał o to, aby mieć wokół siebie ludzi, którzy mają identyczne myślenie jak on. Dzisiaj, kiedy są kręcone różne dokumenty telewizyjne na temat III Rzeszy, to jest to zaskakujące, że wszyscy ci ludzie posiadali podobne cechy. Większość z nich należała do różnych sekt okultystycznych za młodu. Większość z nich rozstała się ideowo z chrześcijaństwem jeszcze jako nastolatkowie. Większość z nich miała podejście bardzo ewolucyjne, jeśli chodzi o koncepcję człowieka. I większość z nich rozumiała, że sposobem na osiągnięcie swoich celów jest fizyczna eliminacja wszelkich przeciwników. I to co jest ciekawe, to to, że o III Rzeszy można powiedzieć, że był to, tak jak ktoś nazwał jeden z filmów dokumentalnych na temat przywódców III Rzeszy, że był to spisek okultystów. Tak, większość z nich była zawziętymi okultystami, czerpali swoją inspirację z tego rodzaju źródeł, a Hitler, kiedy pisał Mein Kampf, pierwsze wydanie dedykował dla pewnego jasnowidza. Więc związek z tą rzeczywistością duchową był bardzo silny, ale to, że byli oni w jedności, sprawiło, że mogli osiągnąć pewne cele. I przez jakiś czas III Rzesza bujała się w sposób, który sprawiał kłopot całemu światu. Na szczęście wszystko to zostało, jak wiemy z historii, zniszczone. Ale możemy spojrzeć na różne zjawiska, na różne inicjatywy, które gdzieś pojawiają się w naszym świecie. Możemy spojrzeć na chociażby takie zjawisko, i tutaj nie oceniając tego, ani nie dołączając się w żaden sposób do wszelkich głosów za i przeciw, ale po prostu spójrzmy na to jako na zjawisko. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy miałem 16 czy 17 lat, zdarzało mi się korespondować z Jurkiem Owsiakiem, ale też słuchałem jego audycji radiowych. Wtedy jąkał się tak bardzo, że często, kiedy chciał coś powiedzieć, to przerywał w połowie i dochodził do wniosku, że audycja jest za krótka. Naprawdę, to był duży problem, ale dla Jurka Owsiaka udało się zjednoczyć wokół pewnej idei grupę ludzi. Później inni dołączyli do tego i inni. Dzisiaj jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych fundacji tego typu. Na całym świecie Jurek Owsiak jest zapraszany, by prowadzić konferencje, często dla ludzi ze środowisk rządowych w różnych państwach, by pokazywać, jak można zdobywać fundusze. W tym roku padały pomysły, aby przyznać im Nagrodę Nobla. zrobił wokół tego jeszcze największy festiwal, który jest w Europie, nie wiem, być może na świecie. Wiecie, nie chodzi tutaj o to, żeby oceniać, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale chodzi o to, że ktoś miał pomysł i wokół tego pomysłu mógł zorganizować ludzi, którzy postanowili być z nim w jedności. Ludzie, którzy są w jedności, zmieniają świat. Ludzie, którzy są w jedności, mogą mieć wpływ na cały świat, ale ludzie, którzy siedzą i walczą o swoje prawo do swoich poglądów, do swoich przekonań, do swoich zachowań, do wszystkiego tego, co stanowi ich życie, są ludźmi, którzy mogą siedzieć obok siebie i deklarować, że chcieliby czegoś dobrego, ale pierwszą ceną jest jedność. I wiecie, myślę, że walcząc o jedność w naszej wspólnocie możemy chociaż zmienić węgorzewo. Niekoniecznie porywajmy się na cały świat, niekoniecznie zaczynajmy od tworzenia organizacji międzynarodowej, ale myślę, że możemy osiągnąć znacznie więcej, jeżeli tylko zaczniemy zdawać sobie sprawę z tego, że potrzebujemy zadbać, by jedność między nami była czymś, czego diabeł nie będzie mógł w prosty sposób zaatakować. Kolejna rzecz. Apostoł Paweł pisze, może zacznę jeszcze raz od 27, żeby to dobrze brzmiało. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla nas zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzicie i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Więc wróćmy na chwilę do tego, o czym mówiłem na początku, mówiąc, że apostoł Paweł był człowiekiem, który niezależnie od tego, w jakich znajdował się okolicznościach, widział możliwość przynoszenia dobrego owocu w tych okolicznościach. Apostoł Paweł, czy uwięziony, czy na wolności, był niezwykle niebezpieczny dla diabła. Jak się okazało z historii, jego uwięzienie było czymś, co sprawiło, że dzisiaj mamy Nowy Testament w takiej wersji, w jakiej go posiadamy. I apostoł Paweł, nawołując do tego, abyśmy staczali dobry bój wiary, nawołując do tego, abyśmy pozostawali w jedności i w takiej postawie, jaką widzimy u niego, dawał nam do zrozumienia, że musimy mieć to postanowione w sposób ostateczny, do kogo należy nasze życie i komu należy się chwała wynikająca z tego, co robimy. Dlatego, że jeżeli człowiek jest wyeliminowany z walki z powodu trudu, z powodu ciężaru, z powodu nieprzyjemności, z powodu cierpienia, to tak naprawdę jego decyzja o tym, by wziąć udział w walce, była błędem. Tak się jakoś zdarzyło, że jakieś 2 lata temu, może trochę dalej, brnęłem przez różnego rodzaju wspomnienia ludzi z II wojny światowej. Wielu z tych ludzi w wyniku walk trafiało do najróżniejszych miejsc, do obozów jemieckich, trafiali do obozów koncentracyjnych, trafiali na przesłuchania i tak dalej, i tak dalej. przebrnąłem przez ogromną ilość wspomnień o niewyobrażalnym cierpieniu, które ludzie znosili, walcząc o kraj. I wiecie, ja myślę, że walczę o coś więcej, bo 1000 lat temu nie było, czy tam powiedzmy dalej, 1000 lat temu nie było Polski, nie wiadomo, czy będzie za kolejnych 1000 lat. I tak naprawdę, czy to będzie miało jakiś wpływ na moją wieczność? Nie wiem. Myślę, że jesteśmy tutaj i powinniśmy być dobrymi i uczciwymi obywatelami, ale prawda jest taka, że my uczestniczymy w rzeczywistości, która jest większa od jakiejkolwiek państwowości. Jeśli ludzie byli gotowi do ponoszenia tak wielkich ofiar, walcząc za kraj, to do czego więcej powinni być zdolni, myśląc o wieczności? I wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że często dzieje się tak, że jeśli tylko czujemy się jakoś tam nieprzyjemnie, to łatwo możemy zrezygnować chociażby z przyjścia na spotkanie. To taki prosty, banalny przykład życia codziennego, ale kiedy spojrzy, i wiecie, to wydaje się nikogo nie gorszyć, a ja też nie chcę gromów w tym przypadku zsyłać na nikogo, ale kiedy patrzymy na ludzi biorących udział w walkach, które toczą się o coś znacznie mniejszego, to to, że urwało komuś pół ucha, wcale nie jest powodem, by powiedzieć: o nie, dobra, to ja się wypisuję z wojska. Wyobraźcie sobie żołnierzy walczących w ten sposób: nie no, piachu mi naleciało do oczu, nie, 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 w takich warunkach nie będę walczył. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Chrystus jest wart przejścia o wiele większych trudności, o wiele większych ataków, o wiele większych problemów niż te, które ludzie muszą znosić na froncie. I wiecie, to, co ja myślę, że jest sporym problemem, to to, że jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do jakiegoś takiego ugładzonego wyobrażenia o chrześcijaństwie. Nawracasz się i ma być ci dobrze, masz się radować, masz być pełen pokoju, ma być ci fajnie. A jak jest ci niefajnie, to nie na takie chrześcijaństwo się pisałeś. A jeśli coś będzie kosztować ciebie jakiś wysiłek, a jeśli coś, nie daj Boże, ciebie zaboli, to będzie dowodem, że to nie ma sensu, jest nieprawdziwe. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Ludzie, którzy decydują się, by osiągnąć coś w jedności, osiągają to. Wiecie, nie kojarzę tego wątku tak dobrze, żeby precyzyjnie go jakoś szerzej opowiedzieć, ale odniosę się do tego może kiedyś, przeanalizuję całą tą sytuację nieco bardziej, ale rzecz dotyczy kościoła w Korei Południowej. Tam Yonggi Cho rozpoczął kościół, ludzie zaczęli się nawracać, z poziomu 3 czy 4 osób doszedł do poziomu kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy. Wiecie, poważnie zachorował, miał problemy z sercem i kiedy modlił się o to, Bóg do niego przemówił. Powiedział: uzdrowię cię, uzdrowię, za 7 lat. Więc Yonggi Cho znajdował się w dosyć trudnej sytuacji, dlatego że odnosząc takie sukcesy, był zapraszany wszędzie i mógł rzucić się w wir pracy, ale Bóg dał mu do zrozumienia, że ma siedzieć na miejscu i ma zajmować się poszukiwaniem Jego głosu, a nie zaspokajaniem potrzeb ludzi. Jest Jego sługą, a nie sługą ludzi. Więc Yonggi Cho służył Bogu, miał słabe ciało, jego serce ledwo biło, ale odnosił niewyobrażalne sukcesy, bo to pomogło mu w byciu posłusznym Bogu. Kościół rósł. Dziesiątki tysięcy ludzi nawróciły się w Seulu. Więc kiedy dzisiaj masz przy sobie swój telefon, to prawdopodobnie jakieś wierzące ręce go miały wcześniej na etapie produkcji Ale co się wydarzyło? W którymś momencie była potrzeba zaciągnięcia najróżniejszych kredytów, potrzeba wejścia głębiej w rzeczywistość miasta, potrzebowali wybudować budynek. I problem tkwi w tym, że kiedy już ma się do czynienia z taką rzeczywistością masową, to wtedy rzeczy mogą albo iść bardzo łatwo, albo w jednej chwili mogą pójść w zupełnie innym kierunku. Yong Yi-cho został z gigantycznym kredytem nie do spłacenia. Mówił o tym, że mniej więcej przez 2 lata codziennie myślał o samobójstwie. Znalazł się w sytuacji tak poważnego kryzysu, że nieustannie żył w stresie, który trwał dzień i noc przez kolejne lata. Wiecie, dzisiaj ludzie kojarzą Yong Yi-cho jako człowieka, który zbudował największy kościół na świecie, chodzi o największą ilość członków, tam się nawróciło grubo ponad 1 milion ludzi w tym jednym mieście, przyłączając się do jego kościoła, ale miał on wpływ na nawrócenie wielu milionów w różnych innych zakątkach świata. I zostanie zapamiętany przez historię jako człowiek, który odniósł niewyobrażalny sukces w XX wieku. Potężna postać. Ale wiecie, o czym myślę? Myślę o tym, jak Yong Yi-cho czuł się każdego dnia i każdego wieczoru, kiedy pomiędzy tym, jak dobrze zaczął, a tym, jak dobrze skończył, nastąpił ten niewyobrażalny kryzys, gdzie on żył w nieustającej depresji, stresie, ciągle mając myśli samobójcze, ciągle zmagając się z poczuciem tego, że zawiódł, ciągle zmagając się z poczuciem, że poniósł klęskę. On nie zdawał sobie sprawy z tego, że siedzi jak Józef w egipskim więzieniu, czekając na moment, w którym zostanie wydobyty. Ale myślę, że każdy z nas, nawet dobrze znając historię Józefa, siedząc w środku egipskiego więzienia, raczej by nie znalazł zbyt dużo energii na pocieszanie się tym przykładem. Yong Yi-cho dobrze zaczął. Yong Yi-cho dobrze skończył. Żyje jeszcze, ale nie podejrzewam, że będą jakieś problemy po drodze. Jednak kiedy on mówił o tym okresie, powiedział, dlaczego przetrwał. On powiedział, że to, co spowodowało, że przetrwał, to to, że ludzie byli zjednoczeni wokół wszystkich przedsięwzięć, do których się zobowiązali. Powiedział, że był świadom, że nieustannie wiele osób poświęca całe godziny modląc się o niego i będąc gotowymi zrobić wszystko, aby cele zostały osiągnięte i by Bóg okrył się chwałą przez całą tą rzeczywistość. Tak się też stało. Tak jak mówię, nie znam tej historii wystarczająco dobrze. Kojarzę tylko to z jednej dłuższej wypowiedzi Yong Yi-cho, ale bywa, że znajdujemy się w sytuacjach, w których diabeł będzie chciał z nas wycisnąć rezygnację, wycisnąć poczucie klęski, wycisnąć z nas białą flagę. I co wtedy nam zostanie? Jesteśmy zobowiązani, by być wiernymi w czasie, kiedy wszystko dobrze idzie. Jesteśmy zobowiązani, by być wiernymi w czasie, kiedy nie idzie najlepiej. Ale jest jedna rzecz, która sprawia, że pozostawanie wiernym w jednym i w drugim przypadku jest prostsze. To jest jedność. Jeżeli wspólnoty posiadają jedność, to czy się cieszysz, czy cierpisz, ma to dla ciebie znaczenie, że nie dotyczy to tylko ciebie. Człowiek XX i XXI wieku, reprezentujący zachodnią cywilizację jako jedną ze swoich cnót, traktuje to, aby być niedostępnym dla innych, aby być odizolowanym. Wolność często jest przez nas traktowana jak mocno zakreślona odrębność. to, co w rzeczywistości zachodniej cywilizacji traktuje się jako wolność, to potężna posesja ogrodzona gigantycznym murem. My naszą wolność chowamy za murem. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że kiedy stajesz się osobą bogatą, to możesz zrobić dwie rzeczy. Albo postawić wysoki mur, albo zadbać o to, by mieć dłuższy stół. Łapiecie, co chcę powiedzieć. Bóg nie zaprosił nas do budowania murów. On zaprosił nas do burzenia murów i zaprosił nas do ciągłego poszerzania naszych stołów. Dlatego to jest ważne, abyśmy patrząc na apostoła Pawła, abyśmy patrząc na przykład Kościoła z pierwszych wieków, czerpali zachętę, inspirację do tego, by zdobywać świat dla Chrystusa tak jak oni. Im się udało. Oni dokonali czegoś niewyobrażalnego. Chrześcijaństwo szło przez świat o wiele efektywniej niż dżuma. Wszędzie, gdziekolwiek pojawiali się wierzący ludzie, pojawiali się kolejni wierzący ludzie. I nie działo się to dzięki niezwykłym kampaniom ewangelizacyjnym na stadionach, ale dzięki temu, że wszędzie tam, gdzie było prawdziwe życie, gdzie były pewne zaszczepione, głęboko uformowane zasady w wierzących ludziach, inni chcieli się stawać częścią tego. I chciałbym bardzo, abyśmy tak też mogli doświadczać chrześcijaństwa w Węgorzewie i wszelkich miastach, z którymi jesteśmy związani, z tymi, z którymi jeszcze nie jesteśmy związani. Chciałbym, abyśmy posiadali swoje duchowe DNA, tak jak działo się to w pierwszym kościele. Oni wiedzieli, że jeśli będą w jedności, coś osiągną. Wiedzieli też, że walka o niezależność i odrębność od innych będzie sprawiać, że będą tylko jak kupa rozrzuconych cegieł. Wyobraźcie sobie dobrze wyglądający pałac. Niektórzy chcieliby mieszkać lepiej niż mieszkają, więc wyobraźcie sobie właśnie coś takiego. To jest to. To jest efekt jedności, kiedy każda cegła jest na swoim miejscu, kiedy każdy kawałek tego budynku jest na swoim miejscu. A teraz wyobraź sobie te same cegły. Niczego nie odejmujesz, niczego nie dodajesz. I wyobraź sobie to wszystko jako gruz. To jest to samo. Co czyni różnicę? Różnicę czyni to, że każdy chce wejść w swoje miejsce, a nie być odrębnym od wszystkiego innego. Będziemy albo pałacem chwały dla Chrystusa, albo gruzowiskiem. To my o tym decydujemy. Amen.